I Dmytro Antoniuk, kolejna niespokojna noc w Kijowie. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Witam Państwa serdecznie. No cóż, najważniejsze, że większość z nas jesteśmy żywi, także w ten ranek jednak widzimy, ale niestety w Kijowie są ofiary w tej nocy. W ogóle ten zmasowany atak na Kijów, tym razem znów atak dronów irańskich, to był atak trzeci z kolei za ostatnie 24 godziny. Także możecie sobie wyobrazić Państwo, jak często i gęsto tak ostrzeliwuje wróg Kijów. Nad Kijowem zostało zastrzelono około 20 tych dronów. Jeszcze na razie nie mamy szczegółów, ile konkretnie było tych dronów, ale odłamki, szczątki tych zastrzelonych dronów spowodowali kilka pożarów w różnych dzielnicach Kijowa, ale najtragiczniejsze jest to, że jeden z takich zastrzelonych dronów uderzył w wieżowiec mieszkalny i co najmniej dwa piętra ostatnich, wysokich piętra są zniszczone. Być może też zniszczone są stropy między piętrami i jest też wiarygodność, że pod gruzami nadal jeszcze przebywają ludzie. Na razie my wiemy o tym, że jedna osoba została zabita niestety i trzy osoby uszpitalizowano, a kilkom osobom nadano pomoc na miejscu. Także no i zniszczone po prostu albo uszkodzone w prywatne auta. W mojej dzielnicy też spadły odłamki tego drona, co spowodowało też pożar na jednym prywatnym przedsiębiorstwie. Słychać było oczywiście to wszystko bardzo w nocy, było głośno, było widać też działanie obrony dronowej, przeciwrakietowej. No, wszystko to przypomina na przykład już są takie porównania, chociaż być może nie aż tak jak za czasów II wojny światowej, kiedy był masowany atakowany Londyn, ale no, takich ataków takich masowych i częstych my jeszcze od początku tej inwazji rosyjskiej nie doznaliśmy się. No i no cóż, ludzie już piszą, że trzeba po prostu robić większą obronę przeciwrakietową, przeciwdronową, jak to na przykład też było za czasów II wojny światowej w Wielkiej Brytanii, kiedy po prostu obywateli na ochotnika szedli do wojska i no, robili takie posterunki, na których im rozdawano też było optykę, żeby po prostu w nocy wpilnować nieba. No i może też to pomogłoby w znalezieniu tych dronów i rakiet jeszcze na podlotach do Kijowa i tak dalej. Ja na przykład być może też poszedłbym do takiej ochotniczej służby przeciwrakietowej.
Chociaż twoja służba radiowa jest też bardzo istotna i bardzo ważna. Prezydent Zełenski stwierdził, że zatwierdziliśmy warunki ruchu naszych wojsk. Decyzje zostały podjęte. Dziękuję brygadom, które się do tego przygotowało. Tak powiedział w swoim wystąpieniu wieczornym prezydent Ukrainy. Co to znaczy?
No być może to znacie też przygotowanie do tej ofensywy, chociaż już jest na przykład komentarz albo cytat od wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej, Josepa Borrella, który powiedział, że on sceptycznie nastawiony na działania wojskowe w Ukrainie tego lata, tym latem. Czyli on nie wierzy w to, że, jak ja rozumiem, że taka ofensywa ukraińska może być skuteczna. No i on też wzywa do tego, żeby nie było żeby po prostu dawać sobie sprawę z tego, że wróg jeszcze jest bardzo mocny. On ma dużo sprzętu, ma dużo żołnierzy i w tej chwili w Ukrainie przebywają ponad 300 tysięcy żołnierzy rosyjskich, co jest w dwa razy prawie więcej jak na początku tej inwazji. No zobaczymy, tak to jest prawdą, że wróg jest przygotowany na przykład na nasze działania zaciepne i to też na to wskazują na przykład sytuacja wokół Bachmutu. Kilka dni z rzędu nie ma w ogóle żadnych zmian na flangach wokół Bachmutu. Ale jest informacja, że po prostu nasze wojska tam teraz nie działa zaciepnie. Dlaczego? Nie wiem, bo akurat teraz w Bachmucie, jak donoszą różne źródła, i w tym rosyjskie, i nasz wywiad, naprawdę trwa wymiana Wagnerowców na regularne wojsko rosyjskie, które jest w większości zasilone tymi zmobilizowanymi. Czyli teraz tak logicznie przypuścić, że teraz jest najwyższy czas, żeby uderzyć w Bachmut, bo tam akurat wróg jest chwilowo słabszy. Tak mi się wydaje. Ale tego nie ma. I w ogóle na całym froncie nie widać żadnych zmian, chociaż wróg kontynuuje swoje ataki na Luhanszczyźnie i na Donieczczyźnie, tam gdzie jest Awdijewka i nawet tam pod Bachmutem i w Mariince, ale nie ma żadnych sukcesów, żadnych postępów. No i ważne jeszcze jedna informacja, że chyba nad ranem dzisiaj doszło do ataków dronami Moskwy, proszę Państwa. Prezydent miasta Sabianin powiedział, że 13 dronów było zastrzelone na podlotach do Moskwy, a 3 bodajże drony uderzyły też w mieszkalne budynki. Tylko nie wiadomo, jakie są skutki tego. Też wczoraj po jednym z kolejnych tych zmasowanych ataków na Kijów Kirilo Budanow, który przewodniczący naszego wywiadu wojskowego, powiedział o tym, że te ataki nie zostaną bez naszej odpowiedzi. Być może to jest ukraińska odpowiedź, my oczywiście o tym nie wiemy i władze ukraińskie do tego się nie przyznają, że to były na przykład być może ukraińskie drony, które zaatakowały teraz Moskwę. No, ważny jest efekt oczywiście ten psychologiczny, że no cóż, wy atakujecie Kijów, my atakujemy Moskwę.
No i jeszcze było wystąpienie pana Podolaka, który stwierdził, że po wojnie Ukraina będzie potrzebować 100-200 kilometrowej strefy zdemilitaryzowanej. Czyli są myśli na temat tego, jaki porządek wprowadzić po zwycięskiej wojnie Ukrainy z Rosją.
No, tak się wydaje też, że ten rosyjski korpus ochotniczy, czyli RDK, tak zwany, już wprowadza coś takiego w obwodach, które graniczą z, w rosyjskich obwodach, które graniczą z Ukrainą. I wczoraj też była informacja o tym, że bodajże grupa dywersyjna tego RDK już po raz kolejny weszła do Rosji. I co tam ona robi, jeszcze nie ma informacji, ale oni obiecywali, że będą nas informować. No, czyli no, logicznie też przypuszczać, że oczywiście taka strefa miałaby być po prostu, no, nie być tam żadnych wojsk rosyjskich, żeby nie było u nich możliwości strzelać w nasze też przygraniczne miejscowości i miasta, jak to teraz jest w obwodzie szczególnie sumskim. Sumski obwód strasznie ucierpia od tych codziennych ostrzałów. Ja nie mówię o tym, ale też trzeba przypominać, że codziennie około 50 razy jest ten obwód ostrzeliwany. Dzisiaj za ubiegłą dobę on był ostrzeliwany też z udziałem helikopterów, czyli no, niesamowite. To my musimy po prostu jakoś odsunąć wroga od naszych granic, oczywiście jego potęgę wojskową. No i na przykład też przewodniczący obwodu rosyjskiego białogardzkiego pan Gładków na pytanie o tym, co działać z tymi wybuchami, które też codziennie są w jego obwodzie, powiedział, no cóż, no trzeba dołączyć w obwód charkowski do naszego obwodu i wtedy będzie okej. Na co prezydent miasta Charkowa powiedział o tym, że doceniam dowcip pana Gładkowa i przypominam mu, że Białgorod w porównaniu do Charkowa jest, no, być może rozmiarem z jedną dzielnicę Charkowa, tak? A jeszcze przypominę, to ja cytuję prezydenta Charkowa, że w 1918-19 latach obwód białgorodzki był częścią Ukrainy. No także taka jest też wymiana zdaniami tam na granicy.
Czy media albo politycy ukraińscy próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, po co i dlaczego Putin zdecydował się przekazać Białorusi, czy umieścić na Białorusi broń nuklearną?
No, my przypuszczamy oczywiście, że to jest straszenie, kolejne straszenie w Ukrainy, ale nie tak Ukrainy przede wszystkim, jak naszych partnerów na Zachodzie. Przede wszystkim też oczywiście polskie, kraje bałtyckie, no i dalej, czyli tam Niemiec, Czech, Czesi na przykład, minister obrony Czech, jeżeli się nie mylę, wczoraj wypowiedział o tym, że on nie wyklucza też takiego prawdziwego konfliktu NATO, między NATO a Federacją Rosyjską. Także to, co broń nuklearna być może jest na Białorusi znów, to jest po prostu takie straszenie naszych przyjaciół i naszych partnerów.
Więcej informacji w Kijowie w codziennym studiu Kijów, które prowadzi Paweł Bobołowicz o godzinie 9:30 metro. Pewno jesteś bardzo zmęczony.
No, jestem po prostu już przyzwyczajony niestety do tego, chociaż oczywiście przyzwyczajać się do tego nie trzeba i nikt nie chce, ale no cóż, taka rzeczywistość. Wczoraj też dodam, że wczoraj w metrze kijowskim było prawie 10 tysięcy osób podczas tego nalotu, tego ostrzału, który czekali też, aż on się skończy. I w wideo, filmiki, zdjęcia z naszego metra, to no, są dramatyczne. Dramatyczny też jest filmik, kiedy podczas nalotu wczorajszego, w dzień, kiedy wróg wystrzelił w Kijów Iskandery M, czyli rakiety balistyczne, dzieciaki biegli w centralnej, jednej z centralnych ulic do ukrycia, do metra i krzyczeli przy tym. To jest naprawdę bardzo dramatycznie, no ale taka jest nasza rzeczywistość i cóż, my żyjemy dalej i walczymy dalej.
Jest godzina 7:28. Dmytro, serdecznie dziękuję za korespondencję z Kijowa. No co, my przeniesiemy się teraz w czasie. Gdyby żył Mieczysław Fok, to by dzisiaj skończył 122 lata. Posłuchamy piosenki w wykonaniu Mieczysława Foga, a tytuł Tulipany.